Świat na wskroś. Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Świat na wskroś. Na początku audycji, jak co tydzień, przegląd najważniejszych międzynarodowych wydarzeń. Brytyjczycy czekają na ostateczną decyzję w sprawie odroczenia Brexitu. Unia miała ją podjąć w piątek, ale ambasadorowie 27 krajów postanowili czekać do poniedziałku lub wtorku. W poniedziałek Boris Johnson spróbuje po raz trzeci rozwiązać parlament, ale zgody na przedterminowe wybory musi uzyskać od opozycji, która na razie jest sceptyczna. Tymczasem minister skarbu stwierdził, że wbrew obietnicom rządu Brexit z końcem miesiąca jest już nierealny. Jeremy Corbyn, lider największej partii opozycyjnej, ewentualną zgodę na wcześniejsze wybory uzależnia od tego, co w sprawie zawieszenia powie wspólnota. Chce mieć pewność, że wykluczony zostanie Brexit bez umowy. Premier Johnson do rozwiązania parlamentu potrzebuje zgody 2/3 posłów, co przy ewentualnym sprzeciwie większości najliczniejszej partii opozycyjnej będzie trudne do uzyskania. Policja w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii odnalazła 9 żywych osób wiezionych w przyczepie ciężarówki na autostradzie M20. Pojazd zmierzał do Londynu. Odnaleziono osoby, zostały objęte opieką medyczną i wkrótce zajmie się nimi Urząd do Spraw Imigrantów. Wcześniej policja w położonym w pobliżu hrabstwie Essex odnalazła ciała 39 osób w ciężarówce w strefie przemysłowej. Kontener, w którym odnaleziono zwłoki, przybył z Belgii. Na wyspach znalazł się poprzez Irlandię Północną. Policja hrabstwa Essex przekazała, że pojazd zarejestrowany był w Bułgarii. Kierowcę ciężarówki zidentyfikowano jako 25-latka z Irlandii Północnej. Mężczyzna został aresztowany pod zarzutem morderstwa. Przywódca katalońskich separatystów wezwał rząd w Madrycie do rozmów. Apel o negocjacje pojawił się po tygodniu gwałtownych protestów, które przetaczają się zarówno przez Barcelonę, jak i inne katalońskie miasta. Choć protesty na ulicach Barcelony wydają się być nieco słabsze niż w poprzednich dniach, to wielu Katalończyków nadal otwarcie wyraża swoją wściekłość na władzę w Madrycie. Lider regionalnego rządu Katalonii, Quim Torra, wezwał tymczasem władze Hiszpanii do rozmów na temat ewentualnej niepodległości regionu. Wielotysięczne protesty rozpoczęły się po tym, jak hiszpański Sąd Najwyższy skazał kilku katalońskich polityków na kary więzienia do 13 lat pozbawienia wolności. Przez kilka ostatnich dni centrum Barcelony było sparaliżowane, a demonstranci odcięli dojazd na lotnisko. W zamieszkach rannych zostało 288 policjantów, a niemal 200 osób zostało aresztowanych. Choć formalnie Katalonia wchodzi w skład Hiszpanii, ma swój własny rząd, parlament, flagę oraz własne siły bezpieczeństwa. Region od lat stara się o niepodległość. 2 lata temu w zorganizowanym przez separatystów referendum większość mieszkańców opowiedziała się za oderwaniem od Hiszpanii. Wkrótce potem jednak władze aresztowały przywódców regionalnych władz. O sytuacji na Półwyspie Iberyjskim powie więcej w dzisiejszym Świecie na wskroś w rozmowie z Husseinem Uruczewiczem dr Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego. Macedonia Północna, która na razie ma zamknięte drzwi do Unii Europejskiej, jest na ostatniej prostej do członkostwa w NATO. Kwatera Główna poinformowała, że już 24 kraje z 29 ratyfikowały protokół jej przyjęcia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Protokół akcesyjny został podpisany w lutym i wtedy zaczął się proces ratyfikacji. Zwykle zajmuje on około roku, ale dyplomaci i wojskowi w kwaterze głównej już wtedy nie wykluczali, że cały proces zostanie przyspieszony. Zatem nie wiosną przyszłego roku, a być może pod koniec tego roku Macedonia Północna mogłaby wejść do paktu. Dla NATO rozszerzenie o Macedonię Północną to podtrzymanie strategii dotyczącej budowania stabilności i bezpieczeństwa na Bałkanach Zachodnich. Rosja protestuje, bo to ogranicza jej wpływy w tym regionie. Większość państw Unii, w tym Polska, uważa, że podtrzymanie proeuropejskiego kursu w Macedonii Północnej jest kluczowe dla bezpieczeństwa Europy. Jednak z powodu sprzeciwu przede wszystkim Francji, wspieranej przez Danię i Holandię, Unia nie dała zielonego światła do rozpoczęcia rozmów członkowskich z Macedonią Północną. O tym, dlaczego przywódcy europejscy nie zgodzili się na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Macedonią Północną, a także z Albanią, powie w dalszej części Świata na wskroś dr Tomasz Rawski z Uniwersytetu Warszawskiego. W dzisiejszej audycji powrócimy także do wyborów samorządowych na Węgrzech, które w największych miastach wygrała opozycja. Burmistrzem Budapesztu został Gergely Karácsony z małej zielonoliberalnej partii opozycyjnej Dialog dla Węgier. Kandydaci opozycji wygrali także w 13 innych spośród 23 okręgów wyborczych. Partia Fidesz Viktora Orbana miała dotąd władzę w 17 z nich. Więcej na ten temat powie pod koniec audycji Łukasz Polinceusz, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych. Duński rząd wyraził zgodę na budowę podmorskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe. Ma on umożliwić dostawy do Polski gazu ziemnego z Norwegii. Budowa gazociągu Baltic Pipe ma się rozpocząć w przyszłym roku. Od października 2020 roku ma być nim transportowany gaz ziemny ze złóż na norweskim szelfie kontynentalnym. Gazociągiem będzie można transportować do Polski 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Kurdyjscy bojownicy oskarżają Turcję o łamanie zawieszenia broni w północnej Syrii. Twierdzą, że tureckie oddziały, mimo wcześniejszych zapewnień, atakują okolice miasta Aras Alin. ONZ uważa, że rozejm jest przestrzegany. Na miejscu pojawili się także rosyjscy żołnierze. Na mocy wtorkowego porozumienia Rosji z Turcją w pasie granicznym na północy Syrii ma powstać strefa buforowa. Patrolować mają ją wspólnie rosyjscy i tureccy żołnierze. Oddziały tych krajów są już na miejscu, a kurdyjskie siły mają czas do niedzieli, by się stamtąd wycofać. Jeśli napotkamy tam jeszcze jakichś terrorystów, to naszym prawem jest ich całkowite zniszczenie, groził turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Zawieszenie broni nastąpiło po trwającej 2 tygodnie ofensywie lądowej tureckich wojsk. Na północy Syrii Turcja chciała stworzyć strefę buforową, wygnać stamtąd Kurdów i osiedlić arabskich uchodźców. Zielone światło do inwazji dało Turcji wycofanie wojsk USA przez prezydenta Donalda Trumpa. Potem jak Rosja i Turcja porozumiały się na temat wspólnego stworzenia strefy buforowej, rzecznik Kremla oświadczył, że nieliczni żołnierze Stanów Zjednoczonych, którzy są jeszcze w Syrii, przebywają tam nielegalnie i muszą natychmiast wyjechać. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zniosą sankcje nałożone na Turcję po wprowadzeniu zawieszenia broni w północnej Syrii. Amerykański przywódca w przemówieniu w Białym Domu zastrzegł jednak, że sankcje mogą wrócić, jeśli Turcja nie wypełni zobowiązań, między innymi dotyczących ochrony mniejszości religijnych i etnicznych. Co najmniej 40 osób zginęło w antyrządowych demonstracjach w Iraku. Na ulice kilku miast wyszli Irakijczycy, którzy protestowali przeciwko biedzie, korupcji i bezrobociu. Był to najbardziej krwawy dzień od początku protestów, które trwają w Iraku od początku października. Do największych zamieszek doszło w Bagdadzie. Tysiące osób maszerowały w kierunku ściśle strzeżonej zielonej strefy, dzielnicy, w której znajdują się budynki rządowe. Do starć doszło też w miastach na południu kraju. W dwóch z nich protestujący szturmowali siedziby władz lokalnych oraz prorządowych szyickich bojówek. Strażnicy otworzyli ogień do demonstrantów. Irak znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej. Kraj był wyniszczony za rządów Saddama Husajna. Po jego obaleniu faktyczną władzę sprawowali Amerykanie, a kilka lat temu, gdy w Bagdadzie stworzono już samodzielny rząd, północna część kraju ogarnięta została wojną z ISIS. Przywódca szyickiego ugrupowania Hezbollah ostrzega przed możliwą wojną domową w Libanie. Lider grupy, która wchodzi w skład libańskiego rządu, twierdzi, że ogromne protesty, jakie przetaczają się przez kraj, są podsycane przez Izrael i Stany Zjednoczone. Od ponad tygodnia tysiące osób wychodzi na ulicę i domaga się dymisji władz. Libańskie protesty są największymi od kilkunastu lat, a na ulicę miast w ostatnich dniach wyszło niemal milion osób. Demonstracje zjednoczyły podzielonych na co dzień szyitów, sunnitów i chrześcijan. Najpierw domagali się oni walki z korupcją i bezrobociem, a teraz chcą także dymisji rządu. Lider izraelskiej opozycji, zwycięzca wyborów parlamentarnych w Izraelu, otrzymał misję utworzenia rządu. Wcześniej nie udało się to obecnemu premierowi Benjaminowi Netanyahu. Centrysta Benny Gantz zapowiada stworzenie szerokiej koalicji. Jest to jednak mało prawdopodobne. Kryzys polityczny w Izraelu jest najpoważniejszy od lat. Prawicowemu premierowi Netanyahu od 10 lat aż do kwietnia tego roku udawało się tworzyć koalicję z minimalną większością. Izrael słynie z podzielonej na wiele partii scenie politycznej w 71-letniej historii kraju. Żadnej partii nie udało się uzyskać samodzielnej większości w Knesecie, a koalicje często składały się z więcej niż dwóch ugrupowań. Około 1 200 000 osób manifestowało w piątek wieczorem na ulicach stolicy Chile. Demonstracja została uznana za największą w historii kraju, w którym mieszka nieco ponad 18 milionów osób. Chilijczycy manifestują przeciwko nierównościom społecznym, podwyżkom cen prądu, gazu, leków, biletów komunikacji miejskiej, a także czesnego na uczelniach wyższych. Manifestacje odbywają się nie tylko w Santiago, ale też w innych miastach. W jednym z nich, w Valparaíso, grupa demonstrantów usiłowała wtargnąć do siedziby siedziby Chilijskiego Kongresu Narodowego doszło do starć manifestantów z policjantami. Do starć z policją i zamieszek dochodziło też w czasie dwudniowej wizyty prezydenta Emmanuela Macrona na należącej do Francji wyspie Reunion. Pierwszym etapem jego tournée po terytoriach francuskich na Oceanie Indyjskim była Majotta. Do najbardziej gwałtownych starć dochodziło w miejscowości Le Port, 20 km od Saint-Denis, stolicy wyspy położonej na Oceanie Indyjskim i zamieszkałej przez około 800 tysięcy osób. Prezydent Emmanuel Macron przyjechał na Reunion, gdzie poziom życia jest znacznie niższy niż we Francji, z konkretnymi obietnicami finansowymi. Chodzi o ożywienie gospodarki wyspy, której mieszkańcy borykają się z bardzo wysokim bezrobociem. Justin Trudeau pozostanie premierem Kanady. Jego partia liberalna wygrała wybory parlamentarne w tym kraju, zdobywając około 34% głosów i ponad 150 mandatów. Konserwatyści poprawili wynik sprzed 4 lat, ale nie wystarczająco, by sformować rząd. I choć pozycja premiera Justina Trudeau będzie słabsza niż w poprzedniej kadencji parlamentu, zwycięstwo w wyborach jest dla niego dużym sukcesem. Premier Kanady określa się mianem feministy. Otworzył kraj dla 25 tysięcy uchodźców z Syrii i stawia jako priorytet walkę z globalnym ociepleniem. Rosjanka Maria Butina, której polityczna aktywność w USA została ujawniona przy okazji śledztwa w sprawie ingerencji Kremla w amerykańskie wybory, opuściła więzienie na Florydzie. 30-letnią Rosjankę czeka deportacja. Maria Butina przybyła do Stanów Zjednoczonych jako studentka. Mieszkając w Waszyngtonie, nawiązała kontakty z przedstawicielami Partii Republikańskiej, przede wszystkim wpływowego Krajowego Związku Strzeleckiego. Butina przyznała się w sądzie do zarzutu zmowy w celu wpływania na amerykańską politykę w porozumieniu z byłym urzędnikiem Kremla Aleksandrem Torshinem. Celem tych działań była realizacja rosyjskich interesów. Reprezentowanie interesów innego kraju nie jest szpiegostwem i może być prowadzone, ale wymaga oficjalnego zarejestrowania w Departamencie Sprawiedliwości USA. Butina była pierwszą Rosjanką, której postawiono zarzuty przy okazji tzw. rosyjskiego śledztwa prowadzonego przez prokuratora Roberta Millera. Microsoft stworzy dla Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych chmurę obliczeniową. To tak zwany War Cloud dla amerykańskiego wojska. Wartość 10-letniego kontraktu wynosi 10 miliardów dolarów. W procesie przetargowym Microsoft pokonał Amazona. Wojskowa chmura, nazywana Planem Jedi, Joint Enterprise Defense Infrastructure, będzie opierać się na sztucznej inteligencji. Ma poprawić zdolność planowania i prowadzenia działań wojennych. Ułatwiona ma zostać wymiana informacji międzywojskowymi. Ponadto przedstawiciele Pentagonu wskazywali, że możliwości obliczeniowe WarCloud mogą pomóc USA w analizie danych zbieranych przez samoloty zwiadowcze, przewidywać, kiedy wykorzystywany sprzęt będzie wymagał konserwacji, a także w przyspieszeniu komunikacji, gdy dojdzie do spowolnienia połączeń satelitarnych i światłowodowych. Chińskie władze wypowiedziały się krytycznie o tegorocznym laureacie Nagrody Sacharowa przyznawanej przez Parlament Europejski. W tym roku uhonorowano nią Ilhama Tohtiego, ujgurskiego działacza społecznego, który w państwie środka został skazany na dożywocie za rzekomą działalność separatystyczną. Przed aresztowaniem w 2014 roku profesor Ilham Tohti był jednym z najbardziej aktywnych ujgurskich działaczy społecznych, opowiadających się za poprawą warunków życia Ujgurów i dostępu do edukacji. Władze oskarżały go o separatyzm, a nawet o terroryzm. W 2014 roku został skazany na dożywocie. Od ponad 2 lat trzymany jest w izolacji, bez możliwości kontaktu z rodziną czy adwokatem. Likwidacja zmiany czasu w Unii Europejskiej nie nastąpi zbyt szybko. W nocy z soboty na niedzielę znowu przestawimy zegarki i wiele wskazuje na to, że tak będzie jeszcze przez kilka lat. Wprawdzie Europejczycy tłumnie wypowiedzieli się za szybką rezygnacją z dwukrotnego przestawiania zegarków w ciągu roku. Komisja Europejska przygotowała propozycję w tej sprawie, a Parlament Europejski przyjął rezolucję. Jednak unijne kraje już nie są tak chętne. Potwierdziły to dotychczasowe spotkania ministerialne i narady ekspertów. Z wielu unijnych stolic docierają głosy pełne obaw, że jeśli zlikwidowana zostanie zmiana czasu, kraje członkowskie nie będą w stanie wspólnie ustalić, przy jakim czasie pozostać, letnim czy zimowym. A to z kolei mogłoby doprowadzić do znacznie bardziej skomplikowanej niż teraz mozaiki różnych stref czasowych w obrębie Unii Europejskiej.
Świat na wskroś. Dobie końca najważniejszy proces w najnowszej historii Hiszpanii. Dwunastka katalońskich przywódców separatystycznych była sądzona za organizację nieuznawanego przez rząd centralny referendum niepodległościowego z października 2017 roku. Sędziowie zrezygnowali z karania za rebelię. Wyroki skazujące sformułowano na podstawie oskarżenia o podżeganie do buntu. 9 katalońskich niepodległościowców zostało skazanych. Komentarz dr Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego.
Proces przywódców katalońskich independentystów jest jednym z najpilniej obserwowanych przez współczesną Europę. Rzeczywiście Madryt i Barcelona bardzo do niego się uważnie przygotowywały. W szczególności zwrócę tutaj uwagę na sposób wprowadzenia procesu przez wymiar sprawiedliwości w Hiszpanii. Jest to proces wprowadzony w szczególnym trybie, który odbywa się przed Sądem Najwyższym, przed specjalną salą Sądu Najwyższego. I rzeczywiście trzeba przyznać, że tutaj Hiszpania absolutnie w tym względzie zachowała się wzorowo. Proces był prowadzony w sposób niezwykle transparentny. Cała Europa miała możliwość obserwowania go na żywo. Były przeprowadzane transmisje dostępne zarówno na platformach telewizyjnych, radiowych, jak i w internecie. Także nie było najmniejszego problemu z tym, aby śledzić praktycznie każdy etap i w każdym zakresie tego procesu. Perfekcyjnie został przygotowany serwis prasowy dotyczący samego procesu. Można było w bardzo prosty sposób uzyskać informacje dotyczące sposobu prowadzenia postawionych zarzutów, pewne skróty dotyczące tego, jakie kary grożą za które wykroczenie określone tutaj w kodeksie karnym. Rzeczywiście pod tym względem proces również był prowadzony w sposób absolutnie perfekcyjny. No i zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kiedy w poniedziałek 14 października usłyszeliśmy wyrok, który jest teraz w Europie szeroko komentowany, nie było to tylko ogłoszenie wyroku, twierdzenie, że teraz poczekamy sobie jeszcze troszeczkę na jego uzasadnienie, ale tego samego dnia w momencie ogłoszenia wyroku pojawiło się prawie 500-stronicowe uzasadnienie, a więc w szczegółach również można było się z nim zapoznać. No myślę, że tak transparentnego wyroku przeprowadzonego, czy postępowania sądowego przeprowadzonego z zachowaniem wszelkich zasad sztuki, myślę, że podkreśla tutaj ten demokratyczny charakter państwa hiszpańskiego. Z drugiej strony zwrócę także uwagę na zachowanie premiera Hiszpanii, ponieważ wszyscy pewnie pamiętamy, kiedy to tuż po referendum niepodległościowym, które Katalończycy przeprowadzili w październiku 2017 roku, orędzie wygłosił sam król Filip VI. Król wówczas niezwykle zdenerwowany, w bardzo dużych emocjach wygłosił swoje orędzie, które oczywiście pokazywało tak stanie na straży jedności państwa, ale rzeczywiście widać było, że musiało króla kosztować bardzo dużo emocji. Tym razem orędzie zostało wygłoszone przez premiera Hiszpanii, przez Pedro Sancheza, który również jest w sytuacji bardzo trudnej, ponieważ ubiega się o powtórną reelekcję. 10 listopada Hiszpanie czekają nowe wybory. Jednakże sposób prezentacji swojego stanowiska w sprawie, myślę, że również jest godnym naśladowania tak wielu przywódców europejskich. Po pierwsze, w sposób niezwykle wyważony, odnoszący się do regulacji konstytucyjnych, i na pewno zapewniający o poszanowaniu stanowiska wyrażonego przez wymiar sprawiedliwości. Było to orędzie, które nie komentowało wyroku, nie odnosiło się do niego, czy dobrze, czy źle. Zostało stwierdzone, że tak zdecydował wymiar sprawiedliwości, opierając się na hiszpańskich przepisach prawa i prowadząc transparentny i bardzo rzetelny proces. I myślę rzeczywiście, że ta reakcja mogła być najlepszą spodziewaną, jakiej mogliśmy oczekiwać po władzach centralnych w Madrycie. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Barcelonie. Trudno tutaj się dziwić, że rządzące ugrupowania, które wspierają proces niepodległościowy, wręcz przeciwnie, są z tego procesu bardzo niezadowolone, wyraźnie podkreślają, że był to proces polityczny. Absolutnie prawo do wyrażania własnego zdania przysługuje im w drodze pokojowych manifestacji, czy też demokratycznego wyrażania i prowadzenia sporu politycznego. Tutaj nawet prezydent Parlamentu Katalońskiego stwierdził, że i tak, niezależnie od orzeczenia, Katalończycy dalej będą prowadzili swoje sprawy zgodnie z polityczną agendą. Oczywiście ma to również konsekwencje nie tylko na szczeblach politycznych, bo niestety byliśmy już w ciągu ostatnich 2 dni, przede wszystkim Nocy Świętej, świadkami incydentów. Mam tutaj na myśli wielotysięczne manifestacje, przede wszystkim to, które paraliżowała lotnisko El Prat w Barcelonie. Odwołano setki lotów, doszło do aktów przemocy, doszło do aktów wandalizmu. Duża część lotniska została demolowana. No i przede wszystkim zdarzenia, gdzie mamy ponad 100 osób poszkodowanych, brutalne starcia z policją, przede wszystkim przy siedzibie delegacji rządu hiszpańskiego. Przypomnijmy, że Hiszpania jest państwem regionalnym, zdecentralizowanym, ma własny parlament, ma własny rząd, ale również na terenie każdej z 17 wspólnot autonomicznych znajduje się reprezentacja rządu centralnego. I to właśnie pod siedzibą rządu, delegacji rządu centralnego odbyły się najbardziej brutalne starcia pomiędzy zwolennikami niepodległości i hiszpańską policją. Z jednej strony na pewno będziemy mieli do czynienia z apelacją do instancji europejskiej, a więc na pewno ta sprawa wykroczy poza granice Hiszpanii i będzie rozpatrywana na poziomie wymiaru sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości i zapewne jedna i druga strona będzie tutaj przedstawiała swoje racje. Tutaj na pewno stronie rządu centralnego, no, czy generalnie władzom centralnym będzie przysługiwać, może inaczej, będzie dobrze wizerunkowo ze względu na tak rzetelnie przeprowadzony proces. Natomiast z drugiej strony można się spodziewać pewnej radykalizacji nastrojów, szczególnie tej grupy Katalończyków, która chciałaby uzyskania niepodległości. Na pewno te wysokie kary wymierzone przywódcom ruchu independentystycznego są dla nich nie do zaakceptowania. To, co obserwujemy w dniu dzisiejszym, czyli te brutalne starcia, manifestacje, będą miały swój ciąg dalszy.
O sytuacji w Katalonii mówiła dr Małgorzata Myśliwiec z Uniwersytetu Śląskiego. Rozmawiał z nią Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś.
can't stop them. I can't stop them. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance.
Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z dwoma krajami Bałkanów Zachodnich została odłożona. Przeciwne temu były Francja, Holandia i Dania. Większość państw członkowskich obawia się, że taki obrót spraw podkopie pozycję Unii Europejskiej w regionie Bałkanów. Władze Macedonii i Albanii liczyły jednak, że jest jeszcze szansa na zielone światło w sprawie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Dzięki staraniom sprawującej Unią prezydencję Finlandii, temat ten został dopisany do agendy szczytu w Brukseli. Komentarz doktora Tomasza Rawskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Złe wiadomości dla północnej Macedonii i Albanii ze szczytu unijnego, który odbył się w połowie października w Brukseli, ponieważ Unia Europejska ponownie odmówiła obu krajom bałkańskim otwarcia negocjacji akcesyjnych. Spaliły na panewce intensywne wysiłki, jakie od kilkunastu tygodni podejmowała trójka przywódców najważniejszych instytucji unijnych, czyli szef Rady Europejskiej Donald Tusk, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i przewodniczący Europarlamentu David Sassoli, którzy chcieli przychylić szale w gronie państw unijnych na korzyść zwolenników dalszego rozszerzenia granic Unii, bo chcieli w ten sposób uniknąć powtórki sytuacji z początku lipca tego roku, kiedy szczyt w Poznaniu także podjął decyzję odmowną w sprawie obu tych krajów ze względu na silne grono sceptyków i państw wahających się. Mimo sporego sukcesu trójki przywódców pod koniec września, jakim była zmiana stanowiska Niemiec, które dołączyły do zwolenników rozszerzenia, jednak do samego końca nie udało się przekonać kluczowych sceptyków, czyli Francji, Holandii i Danii. I to ich sprzeciw zadecydował tym razem o negatywnym werdykcie i odroczeniu decyzji w sprawie północnej Macedonii i Albanii co najmniej o kilka miesięcy, czyli do następnego szczytu w maju 2020 roku. Głównym przeciwnikiem otwarcia tych negocjacji był francuski prezydent Emmanuel Macron, który od dawna stoi na stanowisku, że Unia powinna najpierw przeprowadzić wewnętrzne reformy i przemyśleć na nowo procedurę akcesyjną, a dopiero potem ponownie otworzyć się na nowych członków. Z kolei przedstawiciele Danii i Holandii opowiedzieli się za otwarciem rozmów z Północną Macedonią, ale przeciwko Albanii, która ich zdaniem nie poradziła sobie dotąd z obniżeniem w kraju korupcji, ze zwalczeniem zorganizowanej przestępczości, ani też nie zreformowała wystarczająco struktur wymiaru sprawiedliwości. Natomiast ponieważ oba te procesy akcesyjne są łączone, co podkreślam, myślały Niemcy, to żaden z krajów nie dostał akceptacji. I główne konsekwencje tej decyzji szczytu są dwie. To znaczy pierwsza to jest potencjalne dalsze pogarszanie się sytuacji w państwach regionu, w państwach bałkańskich, dla których wstąpienie do Unii Europejskiej no, jawi się jako coraz bardziej odległa i niepewna perspektywa. I tutaj szczególnie rozczarowany, a wręcz oburzony tą decyzją szczytu był premier północnej Macedonii Zoran Zaev, który liczył na dowód uznania ze strony Unii w zamian za rozwiązanie na początku tego roku wieloletniego sporu z Grecją o nazwę państwa ze stolicą w Skopie. Zaev w reakcji na decyzję szczytu zapowiedział rozpisanie przedterminowych wyborów parlamentarnych w północnej Macedonii na połowę kwietnia 2020 roku, co ponownie otwiera możliwości przejęcia władzy w kraju nacjonalistycznej opozycji, której ta decyzja szczytu daje paliwo wyborcze. Decyzja zaniepokoiła też pozostałe państwa kandydujące, czyli Czarnogórę i Serbię, przez które, przypomnijmy, od kilkunastu miesięcy przetaczają się kolejne fale protestów społecznych, a także państwa stowarzyszone z Unią Europejską, takie jak Kosowo. To jest taka duża regionalna, dalsza utrata wiarygodności Unii Europejskiej. To jest ta konsekwencja, która wydaje się nieuchronna. Mimo to, że trzeba przyznać, że instytucje unijne starają się jakoś zarządzać tym kryzysem. Na przykład Europejski Parlament będzie głosował rezolucję potępiającą decyzję szczytu, czyli wyśle taki szybki, pozytywny sygnał w kierunku Bałkanów. To jest pierwsza konsekwencja. I druga konsekwencja to jest pogłębianie się kryzysu wewnątrz samej Unii, w której te podziały wewnętrzne dotyczą nie tylko kwestii rozszerzania granic, ale też kwestii takich podstawowych jak stopień integracji w Unii czy wysokość unijnego budżetu. I te podziały powodują, że polityka Unii staje się coraz bardziej taka defensywna i wsobna. I w parze z niechęcią do rozszerzania składu państw członkowskich o Bałkany idzie też kwestia faktycznego uszczuplania tego składu w związku z nadchodzącym Brexitem, który jest już w zasadzie na wyciągnięcie ręki. Krótko mówiąc, Unia nie tylko nie potrafi się dalej rozszerzać, ale także pomału zaczyna się kurczyć. I to nie jest obiecujący kierunek ani dla Bałkanów, gdzie powstaje coraz większe pole do działania dla innych mocarstw, przede wszystkim dla Rosji, ani dla całej Europy Wschodniej.
Unijny szczyt w sprawie Bałkanów Zachodnich komentował dr Tomasz Rawski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim Hussein Oruczewicz.
Świat na wskroś.
In a western town, a dead-end world.
Węgierska opozycja odniosła sukces w wyborach samorządowych, podbijając stolicę kraju. W walce o stanowisko burmistrza Budapesztu wygrał Gergely Karácsony z małej zielono-liberalnej partii opozycyjnej Dialog dla Węgier. Węgierska opozycja zorganizowana w różnego rodzaju sojuszach odniosła sukces w licznych większych miastach, m.in. w Pécs, Miskolc i Eger, gdzie rządzili dotąd burmistrzowie z Fidesz. Niedzielne wybory samorządowe na Węgrzech skomentuje dla naszego programu Łukasz Polinceusz, ekspert w Centrum Stosunków Międzynarodowych.
10 spośród 23 dużych miast węgierskich przypadło tym razem opozycji. Opozycji, która praktycznie od 2010 roku na Węgrzech była bardzo mocno podzielona. Trudno było jej się przebić przez klany sufit dominacji partii rządzącej, partii Fidesz, Viktora Orbana. Możemy mówić o pewnym nowym zjawisku, pewnym zmęczeniu już obecną władzą Viktora Orbana. Szczególnie właśnie widać to w dużych miastach. A dlaczego w dużych miastach? Bo to też bardzo istotne. Partia Fidesz, która dominuje na Węgrzech, ma niestety także dominującą rolę w mediach ogólnokrajowych, także częściowo w mediach lokalnych, a zatem ograniczone możliwości partii opozycyjnych dotarcia do swoich wyborców kupiły się głównie na tym, aby prowadzić kampanię w sposób bezpośrednio lub za pośrednictwem portali społecznościowych. I za sprawą tych dwóch głównych kanałów partie opozycyjne mogły dotrzeć do swoich wyborców z programem, dotrzeć z hasłami pewnej odnowy czy też odbudowy samorządności na Węgrzech. Można powiedzieć ponadto, że dzisiaj nastąpiło pewnego rodzaju nowe otwarcie, jeśli chodzi o blok opozycyjny. Warto bowiem na moment wrócić do krótkiej przeszłości. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu partie opozycyjne na Węgrzech miały trudność w zjednoczeniu, miały trudność w tym, aby móc występować wspólnie. To się powoli udawało. No i tym, powiedziałbym, taką wisienką na torcie właśnie są wybory samorządowe, które miały miejsce w ubiegły weekend. Mamy pewne symptomy zmian na Węgrzech. Zobaczymy, co przyniosą kolejne wybory, tym razem już parlamentarne na Węgrzech i czy rzeczywiście ta nowa zmiana polityczna, czy też odsunięcie partii Fidesz, za którym postulują właśnie partie opozycyjne, nastąpi na szerszą skalę ogólnokrajową. Do tego czasu jeszcze pewnie dużo może się wydarzyć w samych Węgrzech, ale z całą pewnością pewne symptomy zmian możemy w tej chwili obserwować. Partie opozycyjne zwracały uwagę na problem centralizacji. Partia Fidesz doprowadziła do pewnego rodzaju centralizacji dużego wpływu na samorządność lokalną, samorządność gminną, powiatową władz na Węgrzech, czemu właśnie partie opozycyjne się przeciwstawiały w swoim programie głównym i wskazywały to jako zagrożenie dla procesu demokratyzacji na Węgrzech. Na to także zwracały instytucje unijne uwagę. Wytykają te błędy partii Fidesz instytucje unijne w prowadzonych postępowaniach w zakresie przestrzegania praworządności na Węgrzech. Więc na tym oparty był główny nurt kampanii i myślę, że to postrzeganie też tej lokalności przez Węgrów jest też bardzo, bardzo ważne. Chcemy mieć chyba wszyscy w swoich społecznościach, małych, lokalnych społecznościach wpływ na to, co nas otacza, a nie tylko być pod wpływem jakichś centralnych decyzji płynących ze strony rządu. Stąd też myślę takie zmęczenie społeczeństwa tymi decyzjami partii Fidesz i zwrócenie się właśnie w kierunku nowego nurtu partii opozycyjnych, które ten program właśnie prezentowały. Miejmy nadzieję, że jakby to też częściowo da nowy impuls do zmian politycznych na Węgrzech, gdyż te zmiany, które prezentuje dzisiaj partia rządząca, zdają się iść zbyt daleko w stosunku do oczekiwań społecznych. Warto też zwrócić uwagę, że już niejednokrotnie obywatele węgierscy dawali upust swojemu niezadowoleniu w momencie, gdy partia Fidesz próbowała nazbyt mocno wpływać na ich takie, powiedziałbym, poczucie obywatelskości. Pamiętamy słynne ustawy, z których Fidesz musiał się wycofywać, chociażby zakaz handlu w niedzielę. To już było na Węgrzech i pod wpływem takiego impulsu oddolnego, społecznego, partia rządząca musiała się wycofywać. Więc miejmy także nadzieję, że ten nowy impuls, który nastąpił ze strony samorządności lokalnej, tutaj ze strony lokalnych wyborów, da także pewien impuls do zmian decyzji partii rządzącej.
Wybory samorządowe na Węgrzech komentował Łukasz Polinceusz, ekspert w Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Świat na wskroś.